W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Przed mikrofonem Justyna Burza. Zapraszam. I zaczynamy od historycznych wydarzeń. Prezydent Andrzej Duda wezwał premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. To reakcja na działania obecnego rządu dotyczące mediów publicznych. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa, napisał w mediach społecznościowych prezydent. Podkreślił, że cała Rada Ministrów złożyła przysięgę, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej. Do wpisu prezydent Andrzej Duda dołączył list do premiera Donalda Tuska. Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, posłowie PiSu i eksperci podkreślają, że bezprawna jest decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Minister powołał też nowe rady, a te zarządy spółek. Podstawą do tego ma być przyjęta we wtorek przez Sejm uchwała w sprawie rzekomego przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych. Przeciwko siłowemu przejmowaniu mediów publicznych przez obecną władzę interwencję poselską podjęli czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. W środę decyzją obecnych władz wyłączone zostało nadawanie TVP Info. W siedzibie TVP byli politycy, dziennikarze i policja, która została powiadomiona m.in. o poturbowaniu poseł PiS Joanny Borowiak. W budynku na Woronnicza obecny był m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Reporterowi telewizji Trwam powiedział, jak odbiera działania rządu Donalda Tuska wobec mediów. Wskazał na tempo i sposób przejmowania instytucji przez obecny układ koalicyjny.
To jest łamanie konstytucji, łamanie prawa. Swoisty zamach stanu, taki mikro zamach stanu, ale bardzo niebezpieczny. To pokazujący, że ta władza po prostu nie ma zamiaru liczyć się z porządkiem prawnym, z konstytucją, że w gruncie rzeczy konstytucja w tej chwili nie działa. No to jest najgorsze, co się mogło Polsce zdarzyć, no ale się zdarzyło i naszym zadaniem jest walka z tym.
Prezes PiSu zwrócił w tym kontekście uwagę na postać ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
No, trzeba pamiętać, że to jest człowiek ze służb i to tych takich, powiedzmy sobie, komunistyczno-nowych, tak to bym to określił, bo tam było wielu ludzi z dawnej służby bezpieczeństwa, w tych służbach jeszcze przez wiele lat. On w tym środowisku się ukształtował. Można powiedzieć, że takie ma obyczaje i przekonania co do możliwości działania państwa, ale został tam powołany całkowicie celowo. I zresztą premier Tusk mówił o tym, że to jest człowiek od takich bardzo twardych działań. Te twarde działania mamy w tej chwili, można powiedzieć, w trakcie.
Na miejscu był też były premier Mateusz Morawiecki. Polacy mają prawo do rzetelnych informacji, zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami.
To wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia, siłowe wejście do telewizji publicznej, przypomina działania ekipy Tuska i wtargnięcie do redakcji wprost. Tutaj wokół mnie jest bardzo wielu dziennikarzy. Ja myślę, że to jest taki moment, żeby każdy dziennikarz też zastanowił się w głębi serca, w swoim umyśle, komu służy, czy służy Polakom, czy służy jakimś działaniom absolutnie bezprawnym.
Mamy tu do czynienia ze scenami rodem z Białorusi. Dzieje się to w czasie, gdy Polskę odwiedziła wiceszefowa Komisji Europejskiej, czyli instytucji, która ma tyle do powiedzenia o praworządności, podkreślił były minister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Marcin Warchoł.
Wolne media to jest fundament demokracji. Polacy kochają demokrację, kochają wolność i na pewno nie pozwolą Tuskowi domknąć systemu, bo o to mu tutaj chodzi. Żeby doszło do domknięcia systemu przed 2015 rokiem, żeby Polacy nie mieli źródeł wiedzy na temat tego, co się dzieje, żeby Polacy nie wiedzieli o resecie, żeby Polacy nie wiedzieli o linii zdrady Tuska na rzece Wiśle, o rozbrajaniu Polski. O to im tutaj chodzi, żeby jeden przekaz, jaki był to przez funkcjonariuszy podległych mu z TVN-u. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z praworządnością. To jest uzurpacja, to jest bezprawie, to jest atak na wolne media rodem z Białorusi.
Nie można oddać wolnych mediów w nieodpowiedzialne ręce, powiedział poseł PiSu Jan Mosiński.
7,5 miliona ponad obywateli chce wolnych mediów i nas nie interesuje to, co chce Donald Tusk, który kiedy rządził kilka lat temu, jego służby zrobiły nalot na jeden z tygodników. Dzisiaj rządzi parę dni i już nasyła jakichś dziwnych typów do siedziby TVP, aby robili jakieś porządki. Przepraszam bardzo, jakie porządki? Tak, jakie on chce? Mają wprowadzać takie prawo, jak on to prawo rozumie? To jest skandal. Ja uważam, że tym powinna zająć się Komisja Europejska, ale jak widać, Komisja Europejska czasami jest ślepa.
Stanowisko wydała także m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Działania ministra kultury dotyczące mediów publicznych określono w nim rażącym przekroczeniem uprawnień. Jest to działanie wbrew przepisom ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych, zaznaczyła profesor Hanna Karp z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzywa koalicję rządzącą do stosowania przepisów prawa i zaniechania przejmowania mediów publicznych w oparciu o uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie zmiany w zarządach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej wprowadza się jedynie w trybie przewidzianym ustawami. Zgodnie z artykułem 213 Konstytucji Rzeczpospolitej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest strażnikiem wolności słowa i interesu publicznego w mediach i będzie bronić prawa obywateli do rzetelnej informacji.
W środę wieczorem przed siedzibą TVP odbyła się obywatelska manifestacja w obronie wolności słowa. Wydarzenia z Woronicza na żywo relacjonowała Telewizja Trwam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie wręczyli wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Werze Jurowej pismo dotyczące sytuacji mediów w Polsce. Była marszałek, poseł PiS-u Elżbieta Witek powiedziała, że nie chodzi o interwencję unijnych instytucji, ale przekazanie informacji na temat ostatnich wydarzeń.
Nie jest to żadna skarga. To jest informacja, ponieważ pani komisarz spotyka się z różnymi ludźmi. Nie wiemy, jaka wiedza jest jej przedstawiona. Daliśmy informację, bo trafiła akurat w dniu, w którym dokonał się zamach na media publiczne, ale myślę, że ten zamach nie jest przypadkowy, dlatego że to jest powiązane i być może o to chodziło, ze zgodą na przyjmowanie nielegalnych migrantów.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedziała, że media publiczne we wszystkich państwach członkowskich powinny być obiektywne i opierać się na transparentnych, jasnych zasadach, niezależnie od kierownictwa. Wcześniej Jourova, która przebywała w Polsce, spotkała się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zdecydowało o zakończeniu współpracy z Rafako, generalnym wykonawcą siedziby instytucji. Opublikowało w tej sprawie specjalny komunikat. Więcej Grażyna Bagińska.
Muzeum Pamięci i Tożsamość przypomniało, że podpisało z Rafako umowę na wybudowanie swojej siedziby w Toruniu w kwietniu 2019 roku. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i inflacja spowodowały przesunięcie terminu oddania budynku oraz wzrost kosztów budowy. W październiku bieżącego roku muzeum podpisało z Rafako ugodę, której celem było dokończenie budowy. W komunikacie muzeum wskazało, że w związku z niewywiązywaniem się przez Rafako z obowiązków wynikających z ugody zdecydowało o odstąpieniu od ugody i umowy z generalnym wykonawcą. Muzeum wskazuje, że Rafako nie przedstawiło szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego planu naprawczego, nie regulowało zobowiązań w stosunku do podwykonawców oraz utrudniało proces wypłat bezpośrednich. Muzeum zwraca też uwagę na opieszałość Rafako w usuwaniu usterek i wad. Po odstąpieniu od ugody i umowy z Rafako muzeum ma dokonać inwentaryzacji robót przy udziale Rafako i biegłych, a następnie wyłonić wykonawcę zastępczego.
Były szef CBA Mariusz Kamiński, odnosząc się do wyroku więzienia za aferę gruntową, powiedział, że orzeczenie spełnia oczekiwania polityczne obecnie rządzących. Dodał też, że to, co się wydarzyło w sądzie, jest kompletnym bezprawiem. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł kary po 2 lata więzienia dla byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego byłego zastępcy Macieja Wąsika. Wobec skazanych orzeczono 5-letnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych. Jeden z trojga sędziów zgłosił do orzeczenia zdanie odrębne na korzyść skazanych. Poseł Mariusz Kamiński podkreślił, że jest to wyrok godny pogardy. Dodał, że nie ma podstaw do wygaszenia mandatów poselskich jemu oraz Maciejowi Wąsikowi.
Uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów. Tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju. W polityczne oczekiwania symbolicznie nazwanej koalicji obecnie rządzącej, czyli koalicji 13 grudnia. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok. Jest to całkowite, kompletne bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę.
Pytany przez dziennikarzy, czy posłowie Kamiński i Wąsik stracą mandaty, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że potrzebuje czasu na analizę prawną oraz pisemny wyrok sądu. Prezydent Andrzej Duda po wyroku sądu pierwszej instancji ułaskawił nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa wróciła na wokandę po tym, jak Sąd Najwyższy w czerwcu uchylił jej umorzenie i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt uchwały wzywającej rząd do działań na arenie międzynarodowej w zakresie dochodzenia reparacji od Niemiec. Więcej w relacji Patryka Galarskiego.
Uchwała została przygotowana przez powołany w połowie listopada tego roku Parlamentarny Zespół do spraw dochodzenia reparacji należnych Polsce od Niemiec. Szef zespołu i były wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk powiedział na konferencji, że projekt to kontynuacja działań Sejmu poprzedniej kadencji. Poseł zaznaczył, że wysłana przez poprzedni rząd nota dyplomatyczna do Niemiec nie przyniosła oczekiwanego efektu i potrzeba kolejnych działań.
Trzeba pamiętać, że ta sprawa ma charakter absolutnej racji stanu, polskiej racji stanu. Ona była podnoszona przez wiele kadencji parlamentów, przez kolejne sejmy, również kolejne rządy. Istotne jest, żeby również w tej kadencji Sejmu sprawa była realizowana. Stąd też nasz projekt uchwały zakłada apel do prezesa Rady Ministrów, do Rady Ministrów, ale również zobowiązanie premiera do tego, żeby raportował, przedkładał sprawozdanie Sejmowi każdego 1 września o tym, co udało się w tej sprawie zrobić, na jakim etapie sprawy są prowadzone.
Poseł przypomniał, że za kadencji poprzedniego rządu powstał raport o polskich stratach wojennych poniesionych w wyniku niemieckiej agresji i okupacji. Suma wszystkich strat została w nim oszacowana na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Rząd Niemiec uważa jednak, że sprawa reparacji jest zamknięta.
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie paktu azylowo-migracyjnego. Hiszpańska prezydencja w Radzie Unii poinformowała, że porozumienie dotyczy głównych elementów politycznych proponowanego paktu. Chodzi o projekty nowelizacji 5 aktów prawnych, które mają dotyczyć kontroli nielegalnych migrantów po ich przybyciu do Unii. Jeśli zmiany zaczną obowiązywać, to kraje członkowskie będą musiały przyjąć do siebie uchodźców lub płacić wysokie kary do unijnego budżetu. Europoseł PiSu Anna Zalewska powiedziała, że Bruksela zmierza do wprowadzenia mechanizmu przymusowej relokacji.
To jest blisko finału tego, przed czym przestrzegaliśmy, mianowicie przed przymusową relokacją. Rzeczywiście radość ze strony Parlamentu, Komisji Europejskiej, bo zostało tak naprawdę spotkanie techniczne i spotkanie ambasadorów poszczególnych krajów członkowskich, którzy większością głosów będą o tym decydować. Krótko mówiąc, wszystkie kwestie przyspieszają w Europie. Możemy się naprawdę za kilka tygodni spodziewać wymuszania, chyba nie, bo Donald Tusk się będzie z tym godził, przymusowej relokacji.
Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola na konferencji w Brukseli uznała, że porozumienie w sprawie tak zwanego paktu migracyjnego to wielki sukces całej Unii Europejskiej. By pakiet wszedł w życie, muszą go jeszcze zaakceptować państwa członkowskie i europosłowie na sesji plenarnej. Może to nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Ojciec Święty Franciszek zachęcał wiernych w Watykanie, aby przed żłóbkiem powierzyli Jezusowi wszystko, co jest im drogie. Wówczas, jak wskazał, doświadczą wielkiej radości wypływającej z bliskości Chrystusa. Papież mówił o tym podczas środowej przedświątecznej audiencji generalnej w auli Pawła VI. W katechezie biskup Rzymu nawiązał do tradycji bożonarodzeniowych szopek zapoczątkowanej przez świętego Franciszka. W tym kontekście Franciszek nauczał, że żłobek ma nas wprowadzić do Boga oraz do relacji z rodziną i bliskimi. Jak wskazywał, Jezus przychodzi do nas w ubóstwie, przestrzegając przed zgiełkiem i dobrobytem znieczulającym duszę. Papież zachęcał wiernych, aby stanęli przed żłóbkiem, powrócili do tego, co najważniejsze i dostrzegali w konkretny sposób bliskość Boga.
Drodzy bracia i siostry, żłóbek jest jak mała studnia, z której można zaczerpnąć bliskości Boga, źródło nadziei i radości. Jest jak żywa Ewangelia, Ewangelia domowa. Podobnie jak studnia, w Biblii jest miejscem spotkania, gdzie przynosimy Jezusowi, jak to uczynili pasterze z Betlejem i mieszkańcy Greccio, oczekiwania i troski życia. Jeśli przed żłóbkiem powierzymy Jezusowi wszystko, co jest nam drogie, doświadczymy wielkiej radości.
Pozdrawiając Polaków, Franciszek nawiązał do akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jak wskazał, stanowi ona wyraz solidarności z potrzebującymi dziećmi w Polsce i krajach dotkniętych ubóstwem. Ojciec Święty udzielił swego błogosławieństwa zebranym i pobłogosławił świece Caritas. Wideo z Watykanu jest dostępne na portalu radiomaryja.pl. A to były wiadomości. Dziękuję za uwagę.